Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenertre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Alte Presidents Mone, napisane przez Jamesa Sommera. To publicystyczna książka śledcza, która koncentruje się na zarzutach dotyczących zagranicznych interesów finansowych rodziny Bidenów. Autor. Jako przewodniczący Komisji Nadzoru w Izbie Reprezentantów opisuje własne dochodzenie prowadzone przez około 15 miesięcy i przedstawia je jako próbę ujawnienia mechanizmu wpływu, pośrednictwa i przepływu pieniędzy przez sieć spółek, prawników oraz pośredników. Książka należy do gatunku politycznego reportażu oskarżycielskiego, a jej celem jest przekonanie czytelnika, że za oficjalnym obrazem spraw publicznych kryje się system prywatnych korzyści i ochrony instytucjonalnej. To pozycja wyraźnie polemiczna, skierowana do osób zainteresowanych polityką, nadużyciami władzy i finansami politycznymi. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, jak Sommer buduje oskarżenie o zagraniczne przepływy pieniędzy wokół rodziny Bidenów, centralnym elementem książki jest teza, że rodzina Bidenów miała otrzymywać duże sumy z zagranicznych źródeł, bez jasnego wskazania realnych usług lub produktów w zamian. Sommer opiera narrację na materiałach z własnego śledztwa i przedstawia je jako dowód na istnienie rozbudowanego układu finansowego. W praktyce nie chodzi tylko o samą kwotę, ale o sposób opowiadania o pieniądzach, czyli o zestawianie przelewów, kontaktów i ról poszczególnych osób w jedną polityczną tezę. Taki zabieg nadaje książce charakter aktu oskarżenia, a nie neutralnej analizy. Jej siła polega na zebraniu wielu wątków w jedną narrację o korupcji wpływu. Jednocześnie czytelnik musi pamiętać, że książka jest stanowczo zaangażowana politycznie i nie jest obiektywnym raportem, lecz argumentacją zbudowaną pod z góry przyjętą tezę. Po drugie, rola Huntera Bidena jako symbolu wpływu, dostępu i politycznego nazwiska. Drugim ważnym tematem jest postać Huntera Bidena, który w książce staje się przykładem osoby korzystającej z prestiżu nazwiska i kontaktów rodzinnych. Sommer podkreśla, że Hunter miał zdobywać dobrze płatne funkcje i kontrakty mimo ograniczonego doświadczenia zawodowego, a jego kariera miała być powiązana z zagranicznymi partnerami z Chin i Rosji. W tym ujęciu Hunter nie jest tylko członkiem rodziny, ale narzędziem do pokazania szerszego problemu, czyli tego, jak nazwisko polityka może otwierać drzwi do biznesu. Książka wykorzystuje jego przypadek, aby zbudować szerszy obraz dziedziczonego wpływu, w którym prywatne relacje i reputacja publiczna splatają się z pieniędzmi. To ważne, bo przesuwa uwagę z jednej osoby na cały mechanizm politycznej rentowności. Taki sposób narracji jest skuteczny publicystycznie, bo upraszcza skomplikowany świat relacji biznesowych do jednego czytelnego symbolu. Po trzecie, Joe Biden jako punkt styku między władzą państwową a prywatnymi interesami. Książka konsekwentnie sugeruje, że Joe Biden nie był odcięty od rodzinnych interesów, lecz znajdował się blisko wielu zagranicznych osób i środowisk wymienianych w dochodzeniu. Ważne jest tu nie tylko samo twierdzenie o kontaktach, ale sposób, w jaki autor łączy okres wiceprezydentury z potencjalnym wpływem politycznym. W książce pojawia się więc pytanie o granicę między legalnym networkingiem a sprzedażą dostępu do osoby sprawującej władzę. Sommer opisuje ten problem jako zasadniczy dla oceny etyki życia publicznego, nawet jeśli nie wszystkie elementy dają się łatwo przełożyć na sprawy karne. Dzięki temu książka nie ogranicza się do jednego nazwiska, lecz stawia szerszy zarzut wobec całego modelu funkcjonowania elit politycznych. To jeden z powodów, dla których pozycja jest czytana jako atak na kulturę bezkarności, a nie tylko jako krytyka jednej rodziny. Po czwarte, wspólne struktury finansowe rodziny i pytanie o to, jak ukrywa się pieniądze, istotnym wątkiem książki są także wspólne narzędzia finansowe, takie jak wspólny księgowy i powiązana kancelaria prawna obsługująca kilku członków rodziny. Taki motyw wzmacnia centralną hipotezę autora, że przepływy pieniędzy mogły być organizowane przez sieć pośredników, a nie przez pojedyncze, jawne transakcje. Dla czytelnika to ważny element, bo pokazuje, jak wielowarstwowe mogą być schematy zarządzania majątkiem w świecie polityki i biznesu. Nie chodzi wyłącznie o zarzut nieuczciwości, lecz o technikę rozproszenia odpowiedzialności i zaciemnienia obrazu. Książka sugeruje, że właśnie takie struktury utrudniają śledzenie pieniędzy i pozwalają zachować wiarygodność publiczną mimo kontrowersji. Z perspektywy analitycznej to najciekawszy poziom książki, bo dotyczy nie emocji, lecz organizacji finansów. W tej części publikacja działa jak polityczny przewodnik po tym, jak powstają złożone układy zależności. Na koniec spór o media. wymiar sprawiedliwości i wiarygodność samego autora. Ostatni ważny temat dotyczy sposobu, w jaki Comer opisuje reakcję mediów, prokuratury i przeciwników politycznych. Autor sugeruje, że jego dochodzenie było ignorowane lub bagatelizowane przez system, który chroni wpływowych ludzi przed odpowiedzialnością. W ten sposób książka nie tylko oskarża rodzinę Bidenów, ale także buduje szerszą narrację o skorumpowanych instytucjach i upolitycznionym wymiarze sprawiedliwości. Jednocześnie recenzje krytyczne przypominają, że sam Comer jest postacią wyraźnie polityczną, a nie bezstronnym obserwatorem, co wpływa na odbiór książki. To napięcie między oskarżeniem a autokrytyką jest jednym z najbardziej charakterystycznych aspektów tej publikacji. Czytelnik otrzymuje więc nie tylko opis domniemanych nadużyć, ale też studium wojny narracyjnej, w której książka ma być narzędziem politycznej kontrnarracji. Dzięki temu pozycja wykracza poza prosty raport i staje się elementem szerszego sporu o interpretację faktów. Podsumowując, All the President's Money będzie najbardziej wartościowa dla czytelników zainteresowanych amerykańską polityką, komisjami śledczymi, etyką życia publicznego oraz debatą o lobbingu i wpływach zagranicznych. To książka dla osób, które chcą zobaczyć, jak polityk opisuje własne dochodzenie i jak buduje oskarżenie z materiałów dochodzeniowych, medialnych i instytucjonalnych. Jej praktyczna wartość polega na pokazaniu mechanizmów, którymi autor tłumaczy przepływy pieniędzy, rolę pośredników i znaczenie nazwiska w biznesie. Warto też sięgnąć po nią jako po przykład współczesnej literatury politycznej, w której granica między reportażem, aktem oskarżenia i interwencją legislacyjną jest bardzo cienka. Na tle podobnych książek wyróżnia ją to, że nie jest tylko opisem afery, lecz przedłużeniem realnej walki politycznej prowadzonej przez jej autora. Dlatego najlepiej czytać ją krytycznie, porównując z innymi źródłami, ale właśnie to czyni ją interesującą jako dokument sporu o władzę, odpowiedzialność i wiarygodność instytucji. Jeśli chcesz nas wesprzeć James Comer, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.